Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W Wigilię Święta Niepodległości ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej z upamiętnieniem 96. rocznicy odzyskania wolności. Wcześniej sprawowana była msza święta w katedrze świętego Jana w Warszawie. Po Eucharystii na placu Piłsudskiego złożone zostały kwiaty pod pomnikiem marszałka. 11 listopada Prawo i Sprawiedliwość organizuje uroczystości w Krakowie. Tego dnia politycy partii złożą kwiaty na sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego i pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w Katedrze Wawelskiej. Poseł PiSu Ryszard Terlecki podkreśla, że rocznica odzyskania niepodległości przez Polaków jest wydarzeniem dla nas z punktu widzenia politycznego najważniejszym.
Mimo różnych przeciwności, różnych komplikacji, różnych zakazów, które bywały przecież na przykład w czasach komuny, to święto jednak zawsze, o tym święcie zawsze pamiętaliśmy i zawsze je tak czy inaczej obchodziliśmy, czasem wbrew zakazom właśnie, a od pewnego czasu szczęśliwie już legalnie, oficjalnie i radośnie.
W Warszawie pod hasłem Armia Patriotów przejdzie czwarty Marsz Niepodległości. Początek o godzinie 15:00. Marsz wyruszy z Ronda Dmowskiego. Jest to największa manifestacja patriotyczna w kraju, która gromadzi wszystkich, którzy chcą pokazać swoją dumę i przywiązanie do suwerennego, wolnego państwa. Odbędą się także oficjalne uroczystości pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Posłowie Adam Hoffman, Adam Rogacki i Mariusz Antoni Kamiński zostali usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął Komitet Polityczny Partii. Wcześniej zostali oni zawieszeni w prawach członków partii i klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ma to związek z ich służbową podróżą do Madrytu. Według mediów posłowie wzięli na tę podróż kilkanaście tysięcy złotych zaliczki, zgłaszając wyjazd samochodem. W rzeczywistości polecieli tanimi liniami lotniczymi. Poseł Marcin Mastalerek powiedział, że decyzja zapadła jednogłośnie, partia postępuje konsekwentnie. Usunięci posłowie mogą się jeszcze odwołać do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego. Rzecznik PiSu stwierdził, że sytuacja ta nie może odwracać uwagi od najważniejszych spraw Polaków.
W dniu dzisiejszym nie są już członkami Prawa i Sprawiedliwości. Nie składali również wyjaśnień. Zdecydowaliśmy się, że sprawę trzeba jak najszybciej zakończyć. I mówiliśmy również o tym, że w spocie wyborczym Platformy Obywatelskiej Ewa Koper zamyka się na sprawy zwykłych Polaków. W odpowiedzi Prawa i Sprawiedliwości pan premier Jarosław Kaczyński tłumaczy Ewie Koper, że drzwi na zwykłe problemy Polaków trzeba otworzyć. Ale dla nas drzwi tej sprawy wyrzucenia parlamentarzystów są zamknięte i apelujemy o to, żeby ostatnie dni kampanii to była debata o ważnych dla Polaków sprawach, bo Polacy muszą zdecydować, kto będzie prezydentem, burmistrzem, wójtem czy radnym. Muszą mieć rzetelną wiedzę, więc rozmawiajmy o służbie zdrowia, o pracy, o mieszkaniach.
Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Tymczasem marszałek Sejmu Radosław Sikorski zwołał na środę Konwent Seniorów, by, jak napisał na Twitterze, podjąć stanowcze decyzje w sprawie audytu podróży zagranicznych posłów i zmiany systemu rozliczania. Posiedzenie jest pokłosiem sprawy usuniętych posłów PiSu. Poseł Beata Szydło, wiceprezes partii, mówi, że choć to, co się stało, jest bulwersujące, audyt powinien dotyczyć wszystkich posłów, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości.
No ja mam nadzieję, że pan marszałek Sikorski podejdzie do sprawy rzetelnie i ten audyt, jeżeli będzie przeprowadzany, będzie dotyczył wszystkich ugrupowań politycznych. Sądzę, że tutaj jest potrzebna rzeczywiście taka dogłębna analiza, ale całości problemu i przy współudziale wszystkich sił politycznych. Jeżeli pan marszałek Sikorski w ten sposób to potraktuje, to dobrze. Potrzebne jest na polskiej scenie politycznej wyjaśnienie wielu kwestii i czuję się źle z tą sytuacją, dlatego że jednostkowe przypadki złych zachowań rzutują potem na całej scenie politycznej i trzeba zadbać, żeby do polityki trafiali ludzie, którzy są w stanie ten ciężar odpowiedzialności za pełnione funkcje po prostu ponieść.
Jeżeli audyt Radosława Sikorskiego będzie dotyczył tylko trzech osób z PiSu, to będzie to hipokryzja, a nie audyt, stwierdził poseł Krzysztof Szczerski. 1770 km nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad ma powstać do 2020 roku. Zakłada to rządowy program budowy dróg. Ponad 35 obwodnic miast. Obecnie są prowadzone konsultacje międzyresortowe dotyczące projektu. Budowa planowanych tras pochłonie prawie 95 miliardów złotych, informuje jeden z dzienników. Z środków Unii Europejskiej na budowę dróg uda się pozyskać około 39 miliardów. Reszta zostanie sfinansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu państwa. Poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu, stwierdził, że rząd PO-PSL bezwładnie kontynuuje bądź rozpoczyna projekty budowy dróg wpisane w perspektywę 2007-13.
W 2011 roku rząd przesunął bardzo wiele projektów inwestycyjnych, które miały być gotowe do 2020 roku, na jeszcze dalszą, bliżej czasami nieokreśloną przyszłość. Dzisiaj Polska potrzebuje przede wszystkim pełnej sieci odcinków autostrad A1, A2 i A4 i do dzisiaj, mimo tego, iż mieliśmy w 2012 roku mistrzostwa na Euro 2012, żaden pełny odcinek autostrady w Polsce do dzisiaj nie jest gotowy.
Były szef resortu transportu przypomina także obietnice składane przez wicepremier Bieńkowską dotyczącą przedstawienia do 30 września projektu poboru opłat na autostradach. Minister pełni już funkcję komisarza Unii Europejskiej, a nowa minister Maria Wasiak milczy w tej sprawie. Emeryci są coraz bardziej sfrustrowani polityką socjalną rządu PO-PSL. Emeryt z Solca odesłał premier Ewie Kopacz tak zwaną podwyżkę świadczenia, które otrzymuje. W ramach waloryzacji emerytury, która w jego przypadku wynosi 840 zł, otrzymał 10 zł i 20 groszy. Jak napisała jedna z gazet, emeryt postanowił odesłać te pieniądze do premier, aby sama zdecydowała, na co je przeznaczyć. W odpowiedzi kancelaria premiera napisała, że wszelkie wystąpienia przesłane przez obywateli stanowią cenne źródło wiedzy dla premier o ich nastrojach i oczekiwaniach. Poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, przypomina, że Platforma Obywatelska zmieniła na 2015 rok waloryzację emerytur. Nie poprawi to jednak sytuacji emerytów.
Teraz jest zapis taki, że będzie wynosiła 36 zł brutto, czyli na rękę przy tych najniższych emeryturach, a waloryzacja będzie wynosiła 20 parę złotych, czyli no to też jest po prostu no uwłaczające dla emerytów, którzy dostaną taką podwyżkę emerytur. I to jest no niepoważne traktowanie emerytów, bo wskaźnik wzrostu choćby cen, czy wskaźnik wzrostu utrzymania z roku na rok jest wyższy, bo ceny wzrastają i nośniki energii. I tu trzeba rozwiązań systemowych.
Politycy dają głodowe podwyżki emerytom, nie oszczędzają jednak na nagrodach dla urzędników. Media donoszą, że 500 urzędników z gdańskiego magistratu w październiku otrzymało nagrody w wysokości od 350 zł do 4000 zł. Rodzina Hanny Gronkiewicz-Walc miała zarobić fortunę na sprzedaży kamienicy ukradzionej prawowitym żydowskim właścicielom, informuje Tygodnik w sieci. Właściciele budynku przy ulicy Noakowskiej 16 w Warszawie zmarli podczas wojny. Później budynek został przejęty i sprzedany między innymi wujowi męża obecnej prezydent Warszawy. Z ustaleń gazety wynika, że część prawowitych spadkobierców kamienicy wciąż żyje. Dziennikarze pytają, czy rodzina prezydent zechce pomóc w naprawieniu wyrządzonych krzywd. Maciej Wąsik, radny miasta stołecznego Warszawy, ma co do tego wątpliwości.
Pamiętamy wszyscy, jak pożałowała 5 zł na wejściówkę w Wilanowie. Warszawa ochrzciła ją wówczas chytrą babą z Wilanowa. Natomiast no, sprawa jest poważna, bo to jest tak naprawdę czyn paserski. Gdzieś tam kiedyś on się pojawił i myślę, że w sądzie dawni spadkobiercy mają duże szanse na to, żeby uzyskać korzyść, odszkodowanie za tą nieruchomość. No, oczywiście skomplikowany problem prawny, w jakimś sensie oczywiście moralny. Na ile Hanna Gronkiewicz-Walc i jej mąż mieli wiedzę, w jaki sposób w ręce jej rodziny weszła ta nieruchomość i czy miała wiedzę, czy że prawowicy właściciele, spadkobiercy właścicieli żyją.
Sama prezydent w odpowiedzi na publikację stwierdziła, że zarzuty stawiane w artykule dotyczą osób trzecich, niezwiązanych z nią ani z jej rodziną. trzy incydenty między Rosją a NATO mogły wywołać wojnę, napisał niemiecki Der Spiegel. Gazeta powołuje się na raport wspólnoty liderów europejskich w Londynie. W minionych 8 miesiącach miało dojść do 40 niebezpiecznych incydentów. Według autorów raportu trzy wydarzenia mogły spowodować ofiary śmiertelne, a nawet doprowadzić do wybuchu zbrojnego konfliktu między NATO a Moskwą. Gazeta opisuje incydent z udziałem szwedzkiego samolotu pasażerskiego i rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który nie poinformował o swoim położeniu, co doprowadziło do sytuacji grożącej kolizją. Wymienia także porwanie przez Rosjan pracownika estońskich służb specjalnych oraz pościg szwedzkiej marynarki wojennej za rzekomym rosyjskim okrętem podwodnym. Profesor Wiesław Wysocki z UKSW, historyk wojskowości, podkreśla, że Rosja w ten sposób systematycznie sprawdza gotowość i mobilność NATO.
To jest testowanie Zachodu do odpowiedzi na eskalację Moskwy. Na ile kraje Zachodu są gotowe odpowiedzieć inaczej niż zwykle wobec polityki moskiewskiej.
Katalończycy opowiedzieli się za niepodległością regionu. Ponad 80% osób uczestniczących w niedzielnym niewiążącym plebiscycie poparło ideę odłączenia od Hiszpanii i utworzenia własnego kraju. Jedynie 4,5% jest przeciw takiemu rozwiązaniu. Do urn poszło 2 250 000 osób, to jest 44% uprawnionych. W ostatnim czasie widoczne są ruchy separatystyczne w krajach Unii Europejskiej. Nie tylko Szkoci chcą niepodległości, domagają się jej m.in. Baskowie i północne Włochy. Eurodeputowany profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, nie sądzi, aby zagrażało to Unii Europejskiej.
To zagraża pewnej idei, która wydaje nam się wszystkim chyba fałszywa, no, że powinno się dążyć do jakiejś całkowitej unifikacji, jednolitości czy centralizacji. Europa jest i pozostanie Europą narodów. Problem tylko polega na tym, no, że nie zawsze, nie wszystkie narody czują się dobrze w tej sytuacji politycznej, w której są. No, na przykład Szkoci, że wrócę do tego referendum, jednak chociaż w większości opowiedzieli się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Widać, że jest znaczna część narodu szkockiego, która z obecnej sytuacji zadowolona nie jest.
Kataloński rząd określił wynik wyborów mianem absolutnego sukcesu. Niemieckie MSW odrzuciło wniosek Związku Polaków o przyznanie mieszkającym w tym kraju Polakom statusu mniejszości narodowej. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Według niemieckiego MSW obywatele RFN pochodzenia polskiego mieszkają na stałe w Niemczech, nie spełniają warunków koniecznych do uznania ich za mniejszość narodową, nie będąc według strony niemieckiej ludnością rodzimą i tradycyjnie osiadłą na tych terytoriach. Co najmniej 48 uczniów zginęło, a 79 zostało rannych, gdy zamachowiec samobójca ubrany w mundurek szkolny zdetonował bombę w szkole średniej w mieście Potiskum w północno-wschodniej Nigerii. Na razie nikt nie przyznaje się do ataku, jednak w tym stanie już wcześniej dochodziło do aktów ekstremistów z organizacji Boko Haram. Bomba eksplodowała podczas cotygodniowego apelu przed rozpoczęciem lekcji, w którym według świadków uczestniczyło około 2000 uczniów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.